A my teraz na antenie Radia Wnet zajrzymy do tego, co słychać w Konfederacji. Naszym gościem na łączach telefonicznych Dobromir Sośnierz, poseł koła Konfederacji, kandydat tej partii do Sejmu. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Pan poseł ma taki cichy głos, zupełnie jakby pana posła nie poruszała kampania, cichy, spokojny, melancholijny, tak jakby pan poseł nie czuł energii kampanijnej.
No, nie jestem, że tak powiem, fanem tej kampanii i poziomu, na jakim ta kampania się odbywa. Myślę, że schodzimy coraz niżej i za każdym razem okazuje się, że dno się jeszcze może oberwać. I każda kolejna kampania wydaje mi się głupsza niż poprzednia.
Pod jakim względem?
Głupsza i brudniejsza. No, coraz mniej merytoryki, coraz mniej odpowiedzialności, coraz więcej personalnych nagonek, łapania się za słówka, za jakieś takie drobne potknięcia, coraz więcej dziwnych postulatów, dziwnych kandydatów. Także no nie widzę, żeby to zmierzało w dobrym kierunku. To przypomina cyrk coraz bardziej, a nie jakąś poważną debatę nad tym, w jakim kierunku ma podążać poważny kraj w środku Europy, który w dodatku znalazł się na pewnym zakręcie historycznym.
To żebyśmy zachowali tą powagę, to chyba nie będzie pan twierdził, że Konfederacja zachowuje się inaczej, bo wtedy tą powagę stracimy.
Nie, no jeśli ktokolwiek zachowuje się tu poważnie, no to właśnie Konfederacja, która stara się mówić o programie, która stara się nie brać udziału w tej populistycznej licytacji, a jest ciągle wciągana w te najniższe chwyty tutaj retoryczne, dyskusyjne.
No nie, no bo rozsypywanie pieniędzy ze sceny to jest najwyższy chwyt retoryczny. Jakżeż głęboka symbolika, bo tam jest ileś zer, które mają obrazować dług, a numer banknotu to jest ilość pieniędzy, jaką wydaliśmy na nieodbyte wybory. Cóż za głęboka, poważna symbolika. No niesamowite.
No, różnica jest taka, że u nas po pewnym żartobliwym wstępie następuje jednak przedstawienie poważnych postulatów, a gdzie indziej mamy do czynienia z jednym wielkim cyrkiem, nawet jeśli on udaje, że jest robiony na poważnie, tak? Ja nie mówię o tym, żeby być śmiertelnie poważnym, w sensie mieć smutną minę i nie używać dowcipu, bo w tym nic złego nie ma. Sam raczej no, mam zwyczaj upchnąć tu i ówdzie dowcip, ale też no, wydaje mi się, że jestem w miarę merytoryczny i potrafię uzasadnić swoje przekonania, natomiast tutaj mamy do czynienia z jakimś takim, z niczym więcej niż tylko pustą licytacją na kolejne obietnice.
Kolejne obietnice. Portal Many.pl nie jest to jakaś strona, której bym bezgranicznie ufał, no ale podjęła tą pracę, zliczyła obietnice, no i wyszło, że tylko Lewica od was obiecuje więcej, że obietnice będą bardziej kosztowne dla Lewicy, z tym, że wy chcecie budżet obciąć o prawie 200 miliardów, a Lewica chce z budżetu wydać dodatkowe 130 miliardów złotych, no ale suma summarum dla budżetu państwa jest jedno, więc wy też w tym festiwalu obietnic by najmniej nie zasypujecie gruszek w popiele.
No właśnie, nie, no sam pan powiedział, że to jest jesteśmy jedyną partią, która nie chce zwiększać budżetu, tylko go właśnie zmniejszać. W tym zestawieniu potraktowano to tak samo. No to jest, no wydaje mi się nieuczciwe.
Koszty dla budżetu są albo rosną, albo obniżają się wpływy. No to jest w tym sensie jest to uczciwe.
To nie jest to samo, no bo jeśli próbujemy zwiększać wpływy, czyli zwiększać ilość pieniędzy ściągniętych z obywateli, to dusimy gospodarkę i ona się wtedy wolniej rozwija. I w ten sposób zmniejszamy jeszcze dodatkowo często bazę podatkową. Natomiast, czego w ogóle nie wzięto na podwagę, przestając dusić gospodarkę, zmniejszając opodatkowanie, pozwolimy tej gospodarce odżyć. I ten efekt w ogóle nie jest wzięty pod uwagę. Znaczy, o ile zwiększy się baza podatkowa tych pozostałych podatków, jeśli zmniejszymy te. No, chociażby no, najprostszy przykład, no to kiedy zmniejszamy podatek od wynagrodzeń, ludzie te pieniądze, no w większości przeznaczą na konsumpcję, część na oszczędności, w jednym i drugim przypadku spowoduje to różne pozytywne efekty, na przykład takie, że też z VAT-u zwiększą się wpływy w tym momencie, tak? Ludzie, którzy wydadzą te pieniądze.
Tu trzeba powiedzieć panu posłowi, że pan poseł jest konsekwentny w swoich poglądach od lat. A konsekwentnie ja od lat szukam takich gospodarek, które rzeczywiście miałyby wyraźnie niższy udział budżetu państwa w swoim PKB i byłyby jakoś lepiej od Polski rozwinięte. I szukam i niespecjalnie mogę znaleźć.
Nie no, są kraje, które mają trochę mniejszy udział budżetów budżetu państwa w PKB, tak? Natomiast no, rzeczywiście system demokratyczny w większości przypadków robiony tak na tej samej zasadzie, czyli poprzez nielimitowane niczym prawo głosu, no wszędzie prowadzi do tego, ma swoje plusy oczywiście, ale prowadzi też do pewnych niepożądanych zjawisk. Na przykład do uruchomienia się licytacji i kupowania wyborców za ich własne pieniądze.
No bo jakby patrzeć tak na państwa bogatsze od nas, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, to tam udział budżetu, czy szeroko pojętej domeny publicznej jest większy w PKB niż w Polsce. Wydaje się, że im bogatsze państwo, tym ten udział gospodarki, czy ten udział państwa w gospodarce wcale nie jest mniejszy. I ja nie wiem, czy na pewno jest sposób na sukces, bo tam trzeba pogrzebać bardzo daleko, w bardzo biednych państwach. Tam rzeczywiście sektor prywatny jest silniejszy niż publiczny, ale nie wiem, czy to nam chodzi do końca w rozwoju.
Bo generalnie wynika to z tego, że politycy wyciskają w każdym niemal kraju, działa to właśnie podobnie poprzez uruchomienie tej licytacji na obietnicę. Politycy starają się wycisnąć tyle, ile się da. No już się z większej gospodarki można wycisnąć nawet procentowo więcej, no bo jakby mniej wystarcza ludziom, żeby mniej trzeba im zostawić w portfelu, żeby żyli nie najgorzej. Gdybyśmy w bardzo biednym kraju wprowadzić opodatkowanie takie jak w Polsce, a tym bardziej jak w niektórych jeszcze bardziej opodatkowanych, a zamożniejszych krajach, no to obawiam się, że skończyłoby się to śmiercią głodową i rzeczywiście kończyło się w przeszłości czasami potężnymi kryzysami. No, gdybyśmy w średniowieczu wprowadzili, gdyby król w średniowieczu spróbował zbierać, tak jak teraz niektóre rządy demokratyczne, ponad 50% PKB do budżetu, no to przypuszczam, że zagłodziłby poddanych. W tej chwili nie jest żadnym wyczynem zbierać powyżej połowy PKB, no bo ta mniejsza połowa, ta mniejsza część wystarcza ludziom na całkiem godne życie. To dzięki postępowi technicznemu się oczywiście dokonuje, więc coraz bardziej możliwa jest, coraz bardziej rozrzutna polityka.
Chociaż, pamiętam z historii gospodarczej, był system tak zwanych kolonów, czyli osadników w późnoantycznej Italii. Kolon właśnie oddawał za ziemię podatek 50%, będąc osobiście wolnym, aczkolwiek od niewolnictwa to się tak znowuż wiele nie różniło, żeby być całkiem sprawiedliwym.
W tej pozycji, to pan redaktor dobrze to porównał, że jesteśmy mniej więcej właśnie w tej pozycji, co świeżo uwolnieni niewolnicy.
Panie pośle, dobrym jest Sośnierz naszym gościem, a jeżeli się popatrzy, skoro już rozmawiamy tak nie do końca bieżąco, na dysputę polityczną, to ja mam odwrotne od pana posła wrażenie, że w tej chwili bardziej niż w roku 2019 i znacznie bardziej niż w roku 2015 dominuje jednak indywidualizm i liberalizm gospodarczy. W zasadzie tylko Prawo i Sprawiedliwość i trochę Lewica, albo odwrotnie, Lewica i trochę Prawo i Sprawiedliwość bronią kolejnych albo utrzymania w pełni obecnych transferów społecznych, socjalnych, rodzinnych, a pozostałe partie i wy, i Platforma, i Trzecia Droga chcą raczej większej liberalizacji, gdzie jest nurt na to, że trzeba mniej rozdawać, a trzeba więcej oddawać tym, którzy pracują.
A to chyba słuchamy innej kampanii, bo ja słyszę...
Och, Donald Tusk mówi, praca musi się opłacać w końcu. Kośniak-Kamysz mówi, trzeba uwolnić przedsiębiorców.
Na poziomie takich ogólników to jasne, to zależy do kogo przemawiają, tak? Oni każdemu wszystko obiecają. Natomiast na poziomie konkretów ja widzę tylko wzrost wydatków i to zresztą to zestawienie, na które się pan redaktor powoływał, przecież to dokumentuje, tak? Wszystkie partie postulują wzrost wydatków, oprócz nas, którzy postulujemy redukcję wydatków, tylko według autorów niewystarczającą, żeby pokryć koszty, stąd ta pozycja, to jest inna, dłuższa dyskusja, dlaczego tak im tam wyszło, no ale w każdym razie to jest zupełnie przeciwny kierunek, tak? Babciowe, czterodniowy tydzień pracy.
A jak to babciowe miało być?
Plus,
bardzo ciekawe, bo Platforma upiera się, że babciowe ma zwiększyć dochody do budżetu i być prodochodowe, chociaż wydaje mi się to dość proste do udowodnienia, że to jest bzdura.
Tak, tak, 500 plus jest prodemograficzne, no to mniej więcej wszystkie te obietnice mają działać, a socjalizm jakoś nigdy nie chce zadziałać. Potem się okazuje, że no dobrze, no wprawdzie efektów nie ma, ale przynajmniej sobie pojedliśmy, bo generalnie takie jest podsumowanie ze strony PiS-u prawo 500 plus. No, no efektu nie przyniosło demograficznego, a miało, no ale za to polepszyło się tylu polskim rodzinom, co oczywiście też jest tam w dużej mierze ściemą, ale...
No nie, ale to ale tu będę musiał bronić rządu, bo pamiętam dobrze ten projekt, czytałem go do deski. Tam były trzy główne cele i jednym z nich, jednym z trzech, nie jedynym i nie najważniejszym, tylko jednym z trzech była kwestia demograficzna i ona rzeczywiście chyba nie przyniosła takich efektów, jak się spodziewało, aczkolwiek jak pokazują demografowie, jak się popatrzy na prognozy GUS-u, no to wydaje się, że ten impuls był, eksperci to wyliczają na poziomie 140-150 tysięcy urodzeń więcej ponad to, co przed tym programem prognozował GUS, czy chodzi o urodzenia, więc wydaje się, że jakiś system był, ale na pewno jakiś impuls był, ale nie taki, żeby to była zmiana systemowa. Tyle z mojej strony w tym aspekcie, żeby wszystko było jasne, żeby tutaj propagandy nie siać, panie pośle Dobromir.
To się jedynie przyspieszyło decyzję o posiadaniu dziecka w niektórych przypadkach, ale długodystansowo nic nie zmieniło. Ale tak, no, w kampanii wyborczej był ten program przedstawiany przede wszystkim jako narzędzie poprawy demografii, a te inne cele były wtórne.
No, żeby nie było biednych dzieci, to się faktycznie zmieniło i to, żeby posiadanie dzieci nie było elementem, który sprzyja do biedy, żeby to, że ktoś ma czwórkę dzieci, to nie był predestynowany do życia w ubóstwie. I to też dzięki temu programowi się zmieniło. W tej chwili rodzina, która ma czwórkę, piątkę dzieci, to nie jest element, który ją spycha w ubóstwo, a tak było przed tym programem, bo dzieci to koszt i to całkiem spory, a jednak dla tych, którzy dzieci nie mają, to im jest łatwiej, a dzieci pracują na naszą gospodarkę. Dobrze, to tyle o tym może programie. Przejdźmy jeszcze do polityki takiej sensu stricte. Pan prezes Wipler zapowiadał, że być może wam jest bliżej do Platformy niż do PiS-u. Jak to wygląda z pana posła perspektywy?
Och, to zależy pod jakimi względami. Generalnie jest nam do nich obu kosmicznie daleko. To jest tak jak, prawda, to są dwie dzielnice jednego miasta, a my jesteśmy gdzieś tam po drugiej stronie i się zastanawiamy, no czy z Katowic jest bliżej do Wrzeszcza, czy do Oliwy w Gdańsku, tak? No to można na tej zasadzie spekulować. Myślę, że im jest bardzo blisko do siebie nawzajem. To jest tutaj chyba najważniejsze, co trzeba zauważyć. I te ich propozycje aż tak wiele się nie różnią. Poza tym, że się nawzajem nienawidzą, to trudno właściwie zrozumieć dlaczego, bo ich wizje państwa są w miarę kompatybilne. Natomiast nasza jest niekompatybilna i właśnie polega na tym, że my chcemy iść w przeciwnym kierunku, czyli zwracać obywatelowi jak najwięcej wolności, zabierać jak najmniej. My chcemy zbierać do budżetu tyle, ile trzeba, a oni tyle, ile można.
Ale jak się patrzy na wasze transfery, to tak, pani poseł Siarkowska z PiS dokładnie z suwerennej Polski do was. Pan z tego mema, panie Areczku, pan Derehaj, ale nie wiem nazwiska, on był w porozumieniu, czyli też w obozie Zjednoczonej Prawicy przyszedł do was, więc wy jak, jeżeli łowicie, to raczej od Prawa i Sprawiedliwości szeroko pojętego niż na przykład z Lewicy czy z Platformy Obywatelskiej, to może jednak to jest taka mimikra, że wy udajecie tutaj przed Onetem czy TVN-em, o my jesteśmy nawet bliżej Platformy, jesteśmy daleko od PiS-u, tak naprawdę to te przepływy kadrowe są raczej w tym systemie, a nie innym.
No nie był jeszcze Kukiz, który wszedł z list PSL-u, no teraz, przepraszam, nie Kukiz, Tyczka, który wszedł z list PSL-u.
Tak jest.
A teraz startuje z naszych. Ja tam jakimś wielkim fanem tych transferów nie jestem, co już dałem teraz, parę razy nie będę już tam powtarzał, ale to jest raczej kwestia przypadku, no, że akurat tak się ułożyło, że więcej tych transferów z tego kierunku, no zawsze jest też większy wybór, no bo też jest więcej posłów, jest statystycznie większa szansa, że jak będziemy losować, prawda, kto gdzie przejdzie, no to, że to akurat się wylosuje z kogoś z tego, z największego.
Ryszarda Petru, to pan by widział, żeby pan się z nim dogadał na wspólne rządzenie, czy nie? No liberał, nie, jakby ja, nie było. No,
ja w ogóle
jak się
nie
patrzy.
Jestem jakoś zwolennikiem transferów specjalnych.
Nie, mówimy tak, transfer, no, tylko mówię koalicja już po wyborach.
Aha, w tym sensie.
Tak.
Nie wydaje, znaczy on teraz no, totalnie poleciał takie pajacowanie, jakieś tam polewanie kart wodą i w ten sposób próbuje krytykować program mieszkaniowy. No, no, chłop się zacietrzewił na krytykowaniu Konfederacji do tego stopnia, że przestał Słucham?
Sławomira Mentzena przede wszystkim, bo to chyba jest jego nemezis.
No, tak, no ale do takiej dość śmieszności to doprowadził, jak zresztą wszystko, no on raczej był znany z tego, że dobrze zaczynał, tam zdawało się, że tą partię jakoś taką robi sensowną, a potem się jedna, druga, trzecia gafa i wszystko zaczynało się sypać, więc tutaj też no, do pierwszej debaty się tam przygotował, nie najgorzej, a później to każda kolejna wypowiedź to głupsza. Także nie mam poczucia, że on jest szczerym
liberałem.
Co ciekawe zresztą, niedawno krytykował nas za to, że jesteśmy za tym dobrowolnym ZUS-em, a teraz startuje z list trzeciej drogi, ale przecież PSL też jest za dobrowolnym ZUS-em dla przedsiębiorców.
No właśnie,
samą ustawę podpisaliśmy.
Co pokazuje, że może
Arturo Dziambor tam jest na listach przecież
tak.
Jeszcze.
A pan rozumie właśnie, skoro się zeszło na Artura Dziambora, rozumie pan jego wybór? Razem tworzyliście wolnościowców.
Nie, w tym punkcie jego wyboru nie rozumiem i uważam, że po prostu nie jest to wolnościowa partia. Mam nadzieję, że chociaż sam Artur zachowa ten wolnościowy program, bo z tym też różnie bywało w przypadku takich transferów, no ale ma tam obiecaną, że tak powiem, pewną autonomię w ramach tego projektu i liczę, że chociaż jeśli się tam dostanie, no to z tej autonomii będzie korzystał, a nie popłynie z prądem, bo ten prąd w wykonaniu PSL-u, a zwłaszcza Hołowni, no to jest raczej no, główny ściek, no, główny nurt państwa idącego w kierunku coraz większych regulacji, coraz większych podatków, coraz mniejszej wolności dla obywateli.
Chociaż deklarują coś odwrotnego. A dobrze, skoro Ryszard Petru trochę się skompromitował i ośmieszył, to może jego mentor Leszek Balcerowicz, to też liberał, też ma liberalne poglądy gospodarcze, z nim mógłby pan współrządzić? On ma dobrą receptę gospodarczą dla Polski?
On jest takim umiarkowanym liberałem. Rzeczywiście, jak czyta się jego teksty, kiedy on nie rządzi, to one bywają najczęściej w miarę rozsądne. Gorzej już z tym, jak zmienia się w polityka, wtedy no, natychmiast staje się mniej ortodoksyjny. Aczkolwiek, no tak z dzisiejszego punktu widzenia, ja na niego narzekałem wtedy w latach 90. jeszcze jak na samym początku, jak wdrażał te reformy, to ja jako fan Korwin-Mikkego nie mogłem się pogodzić, że Polska nie idzie taką drogą bardziej radykalnych reform gospodarczych, no ale z punktu widzenia tego, co działo się później i tego, jak bardzo skręcaliśmy w kierunku jeszcze większego regulacjonizmu, to te rządy Balcerowicza wcale nie wydają się rzeczywiście takie najgorsze. Więc myślę, że tak, no jeśli z kimś z tamtej strony warto by rozmawiać, to myślę, że z Balcerowiczem można rozmawiać. Jest o czym.
Jest o czym i dałoby się z nim sklecić wspólny rząd, konfederacja razem. Właśnie chciałem jakiś skrót wymyśleć na was, ale...
On nie startuje do Sejmu nawet.
Nie startuje, no ale może być pozaparlamentarnym ministrem. Przecież nie każdy minister musi być posłem. Konfederacja...
Ja nawet jestem za tym, żeby nie byli posłowie ministrami, tylko że no, trzeba mieć większość w Sejmie i uzbierać. A Leszek Balcerowicz zdaje zero miejsc w Sejmie do przegłosowania rządu.
No i od razu pan poseł tak go zdeprecjonował. Będzie mu,
nie, znaczy, no, po prostu,
będzie mu przykro.
Taka jest. Nie miało brzmieć jakoś ten, no, po prostu jak nie startuje, to nie będzie miał żadnych szabel w Sejmie. No.
Chociaż może ktoś przychodzi. A może wziął Ryszarda Petru? Oj, to będzie zasób szablowy pana Balcerowicza.
Raczej drewniany kijek zamiast szabli.
No, ale zawsze, ale sztuka jest sztuka w Sejmie, panie pośle, to jakby okay. Tutaj się nie ten, tutaj przecież liczy się głos, liczy się karta do głosowania i ręka podniesiona do góry. Dobromir Sośnierz naszym gościem. Dobrze, tutaj liberalizm już żeśmy sobie odhaczyli w naszej rozmowie. Patrzę się na tą kwestię związaną z migracją, z teraz informacjami z MSZ-u. Jak właściwie pan patrzy na migrację? Otwarte granice czy zamknięte granice?
Ja jestem raczej za otwartymi granicami, pod warunkiem jedynie, że nie kusi się przybyszów jakimiś socjalnymi tutaj programami. No bo to wtedy z tym, jeśli nie, kusimy przybyszów socjalem, no to przyjeżdżają do nas ludzie, którzy chcą pracować. Jak uruchamiamy rozmaite programy socjalne, a w naszym kręgu tutaj Unii Europejskim nie da się tak zupełnie nawet nie mieć tego socjalu, no to jest zawsze ryzyko, że ta migracja niekoniecznie będzie taka, jak chcemy. No plus to, że obecnie zaczęło to być wykorzystywane jako narzędzie pewnej gry politycznej na destabilizację, bo oczywiście taka spokojna migracja, gdzie ktoś po prostu przyjeżdża do pracy, bo ma tam umówione, że albo jakąś realną wizję, że jest zapotrzebowanie na jego pracę, no to, tak jak powiedziałem, jest zwykle korzystna. Natomiast wywołanie jakiejś masowej fali migracyjnej zawsze kończy się niepokojami, trudnościami z asymilacją tych ludzi z jednej strony, niechęcią ze strony tubylców, zwłaszcza przy dużych różnicach kulturowych. No i taką właśnie kartą próbuje zagrać oczywiście w tej chwili nasi sąsiedzi ze wschodu, Białoruś i Rosja, próbują nam taki kryzys zafundować, więc oczywiście czym innym jest swobodny przepływ ludzi w czasach pokoju, a czym innym jak mamy wiosnę ludów, prawda, i tam się przewalają wandalowie, swebowie i tam jacyś inni ostrogoci i wtedy trzeba czasami tę granicę zamknąć i zbudować.
Teraz jesteśmy w którym momencie? Jesteśmy w momencie wędrówek ludów, czy spokojnej migracji zarobkowej?
Raczej jesteśmy oczywiście nie wyrażam, migracja zarobkowa też się odbywa, natomiast ze względu na to, że jednocześnie uruchamiana jest wędrówka ludów i to przypuszczam, że jesteśmy dopiero na początku tego procesu, bo no jakby jak się popatrzy na pewną dystrybucję demograficzną na świecie, to widać, że no nie może się to skończyć inaczej, że albo Europejczycy zaczną się reprodukować, albo zostaną zastąpieni kimś innym tutaj, no bo tutaj jest bogaty i pustoszejący kontynent w obliczu pęczniejących a bardzo biednych regionów globu, więc to ta różnica ciśnień jest nie do utrzymania na dłuższą metę w taki sposób, więc należy się spodziewać, że te procesy będą się nasilały i że w związku z tym pewną politykę migracyjną w tym trudnym czasie trzeba prowadzić i można skorzystać z doświadczeń krajów, które no, miały tego rodzaju sytuację, taką jak Australia, która ma dość surową politykę migracyjną, ale jednak jakąś prowadzi, przyjmuje, ale na swoich warunkach. Przyjmuje tego, kogo tam potrzeba, żeby nie dać się zalać jakąś falą z Indonezji, tam z Papui i tak dalej, z tych sąsiednich biednych krajów.
I to jest może pewne rozwiązanie także dla Polski, o czym mówił Dobromir, chociaż w Unii Europejskiej to chyba nie będzie tak łatwe.
Cała strefa Schengen musi wtedy się tak do tego posunąć. Tak.
A to może nie być takie proste.
Może nie być.
O czym mówił Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, kandydat na posła z odległego, bo czwartego miejsca? Ma pan w ogóle nadzieję, że to będzie sukces? Bo tak trochę... No, trochę tak, w wymiarze łaski Sławomir Mentzen rzucił panu taki trochę ochłap na liście.
No nie ukrywam, że nie jest to dobra pozycja. Na szczęście nie jest to koniec świata i ostatnie wybory. I tyle mogę dość enigmatycznie powiedzieć, ale w tych no jest tak 50 na 50 doceniam szansę. Może się uda, może się nie uda. Jest sytuacja jaka jest. Dogadaliśmy się bardzo późno. No też już tam rozumiem różne okoliczności, co nie zmienia postaci rzeczy, że byliśmy umówieni tam na coś innego, wyszło coś innego. Nie będę już tego komentował i do tego wracał.
Jak się pojawia nowy lider, to on musi swoje przywództwo ugruntować, a najlepiej to robi mordując paru kolegów politycznych. Tak jest, było i w polityce będzie. Dobromir Sośnierz gościem naszym był. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia.